Miejskie sprawy. Każdy poniedziałek o 12.30 na 97.1 FM. Miejskie sprawy. Najważniejsze tematy dla Zielonej Góry. Zaprasza Przemysław Kobus.
O, taka ciekawostka, prawda? Z takim dźwiękiem znaleźliśmy gdzieś w bazie. Pozdrawiamy pana redaktora Przemysława. Studio przy mikrofonach Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Oraz Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A ja nazywam się Janusz Rzeczkowski i to dziś poprowadzę ten program. Natomiast zacznijmy od tematu z ubiegłego tygodnia, bo była rocznica podpisania umowy paradyskiej, więc dokumentu, który legł u podstaw powołania województwa lubuskiego. Wokół tego dokumentu oczywiście też różnego rodzaju historie krążą.
Ale znaleziono ten dokument w końcu, czy?
No, więc te ostatnie mówią, że Kazimierz Marcinkiewicz gdzieś między jedną przeprowadzką, a drugą gdzieś zapodział. Trudno powiedzieć, na ile to jest prawda. Andrzej Brachmański takie informacje przekazywał. Natomiast ja chciałbym zapytać o to, czy na przykład w panów ocenie w tej chwili nie należało podpisać umowy paradyskiej 2.0.
Zero.
Takiego dokumentu, który by w jakiś sposób tutaj może potwierdził, ukonstytuował, umocował, czy może przypomniał, jakie są zasady funkcjonowania województwa lubuskiego.
Znaczy warto na pewno mieszkańcom przypominać, skąd to nasze województwo się wzięło. Ja już bardziej bym chciał, żeby ta umowa paradyska 2.0, jak pan teraz to nazwał, dotyczyła bardziej konkretnego podziału instytucji, które mają być w Zielonej Górze, a które mają być w Gorzowie, bo jak szanowni państwo pamiętacie, no mieliśmy rok temu niezłą zadymę wokół administracji skarbowej. Tu dzięki działaniom pana posła Materny ona została w mieście. Natomiast sama umowa paradyska i utworzenie województwa lubuskiego ja oceniam bardzo pozytywnie, bo proszę popatrzeć, jaka by była alternatywa. Gdybyśmy razem z Gorzowem nie byli w jednym województwie, to my byśmy byli najdalej na północ wysuniętym dużym miastem regionu dolnośląskiego, a Gorzów najbardziej na południe wysuniętym dużym miastem regionu zachodniopomorskiego i byśmy byli któryś tam w kolejce po środki unijne, ponieważ te środki unijne byłyby dzielone w Szczecinie i we Wrocławiu. Ja nawet nie wiem, czy czasami my byśmy nie dostali jako Zielona Góra dotację unijną na budowę wyciągu Naczerskiego, a Jelenia Góra na meliorację Odry, bo by się urzędnikom jedno miasto z drugim pomyliło. Na pewno we dwójkę, pomimo że kłócimy się o każdą kostkę polbruku i o każdą inwestycję i o każdą złotóweczkę z tej puli pieniędzy unijnych, na pewno dla obu miast jest to bardziej korzystne, niż gdybyśmy byli miastami powiatowymi. To jest kompletnie
poza dyskusją.
Mhm. Tak, dlatego jak ja słyszę tego typu sformułowania, zlikwidujmy ten nowotwór lubuski, albo czas odejść do Szczecina, tak? Proszę popatrzeć, że najbardziej takie
separatystyczne
odruchy wykazują raczej politycy z północy, tak? Bo na przykład głównym ich zarzutem jest to, że sejmik 1/3 pieniędzy dał na północ, a 2/3 pieniędzy unijnych dał na południe. No ale nikt z nich nie pamięta, że 2/3 ludności mieszka na południu województwa lubuskiego, a 1/3 ludności na północy województwa. I myślę, że te pohukiwania takie wojenne częściej służą kampanii wyborczej poszczególnych polityków, który jeden polityk chce się pokazać, że jest mocny w Zielonej Górze i tutaj po moim trupie coś Gorzów dostanie i odwrotnie. Ja tu jestem gorzowiakiem i Zielona Góra nikt nie dostanie żadnych pieniędzy, bo my wszystko tu powinniśmy dostać. To są typowe posunięcia związane z wyborami. Natomiast myślę, że gdybyśmy tak naprawdę dzisiaj tych polityków posadzili przy stole i powiedzieli, szanowni państwo, macie możliwość rozwiązania tego województwa. Ciekawe, kto by to zrobił.
No chyba nikt. Marcin Pawierowski.
Nikt by tego nie zrobił. Też, jak tu już wspomniałeś o Izbie Administracji Skarbowej, chciałem przypomnieć wystąpienie pana senatora Sługockiego na sesji Rady Miasta, który bardzo stanowczo zabrał głos, żeby Izba była w zielonej i to się udało i myślę, że to dołożył bardzo ważną.
Tak, to ponadpartyjne działanie było.
Tak, nie? I to należy podkreślić. Dla mnie tak, ja z przyjemnością powiem szczerze, że słuchałem tych opowieści, tych wspomnień z kształtowania się województwa lubuskiego, to jest ogromna wartość. Dzisiaj, mając środki europejskie, budując własny program regionalny dla województwa, mając zintegrowane inwestycje terytorialne dla Gorzowa osobno, dla Zielonej Góry osobno, jest to ogromna wartość województwo lubuskie. Czy ta umowa coś dzisiaj by wniosła nowego. Myślę, że tutaj najważniejszy był ten duch tego porozumienia, tak jak mówiłeś, właśnie ponadpartyjnego, i ja to z przyjemnością na to tak historycznie spoglądając na te relacje, że różni posłowie, różni politycy zabiegali o to, żeby to województwo powstało. Dzisiaj chyba ja widzę, główny problem jest w tym, że zmienia się troszeczkę ustrój w Polsce, czyli najbardziej centralistyczny, tak? Czyli na przykład melioracje przechodzą na przykład do wojewody, wojewódzki fundusz ochrony środowiska przechodzi do wojewody, regionalne ośrodki doradztwa rolniczego przechodzą do wojewody, i to jest zaburzenie, bo pamiętajmy o tym, że podział był taki, że marszałek jest w Zielonej Górze, instytucje podległe pod marszałka, które były zabezpieczone.
Ale to są, zdaje się, pewne działania jednak na szczeblu rządowym,
ale
tak?
One mają bezpośredni wpływ na samorząd i ten brak dyskusji, relacji.
A województwo lubuskie jest swoiste,
nie,
także...
Nie, bo to jest podział i pewne praktyki, które już województwo lubuskie nabyło, czyli odpowiedzialność marszałka, instytucje podległe pod marszałka i pod wojewodę, sprawdzały się na przełomie tych 20 lat. Dzisiaj to jest zaburzane właśnie przez Prawo i Sprawiedliwość, bo część instytucji jest przenoszonych do Gorzowa.
Ale
to jest główny problem.
Ale przyznaje pan również, że czasami jest taki dualizm. Kto za co odpowiada? Czy odpowiada wojewoda, czy odpowiada marszałek? Czy za tę politykę związaną na przykład z gospodarką wodną, z programami przeciwpowodziowymi, czy to wojewoda bardziej, czy marszałek? Prawda?
To znaczy, zawsze region wie lepiej i tutaj instytucja polega pod marszałka, pod specjalistów z województwa lubuskiego, tam, gdzie one się branżowo dotyka.
No, ale jednak... powiem,
to wiemy najbliżej. Mm-hmm. Dlatego centralizowanie podejmowania tych decyzji z Warszawy w mojej ocenie nie jest dobre dla bieżących problemów małych jednostek administracyjnych, gmin, sołectw, miast. Dlatego lepiej, żeby to zostało u marszałka.
Jacek Budziński.
Jako ciekawostkę chciałem dodać tutaj troszeczkę uspokoić tę dyskusję, ale z punktu widzenia historycznego, gdybym popatrzył na to jako nauczyciel historii WOS, to mamy jeszcze jedną zasługę jako mieszkańcy województwa lubuskiego.
Mianowicie?
Proszę pamiętać, że w 97 roku została uchwalona, pół roku później weszła obecnie obowiązująca konstytucja i przewidziano w niej wśród kilku podmiotów, które mogą przygotować projekt ustawy, także ludową inicjatywę ustawodawczą. To znaczy, że jeżeli ktoś przygotuje projekt ustawy, a 100 tysięcy ludzi co najmniej to poprze, to Sejm musi się taką ustawą zająć, nie musi jej uchwalić. Ja doskonale pamiętam, bo sam się podpisałem, jak zbieraliśmy podpisy za utworzeniem województwa lubuskiego, bo ówczesna władza, koalicja AWS, Unia Wolności, planowała stworzenie właśnie tych potężnych 12 regionów i nie było tam miejsca na województwo lubuskie, ani na zielonogórskie, ani na gorzowskie. I to tutaj ta inicjatywa wypłynęła, aby zbierać podpisy. Zebrano około 120 tysięcy podpisów, ale nigdy tej procedury nie uruchomiono, ponieważ rząd pod naciskiem tak zwanego terenu, czyli ludzi właśnie takich chociażby jak ci, co podpisali umowę paradyską, zamienił koncepcję 12 regionów na 16 województw.
Że była też demonstracja pod Sejmem.
Oczywiście, że tak.
Z udziałem świętej pamięci Zdzisława Piotrowskiego, szambelana zielonogórskiego, ze szlabelką, który prawda
po
też tam...
Po prostu rząd uległ. Mhm. Ale uległ pozytywnym słowa tego znaczeniu. No i też oczywiście Marcin, to być może nie pamięta, była kłótnia o to, jak to województwo ma się nazywać. No bo tak, zielonogórskie nie może się nazywać, bo Gorzów tego nie sprawi, tak? Gorzowskie, no to my byśmy tego nie
sprawili. Zielonogórsko-gorzowskie?
To też głupio brzmi, więc...
Dlaczego? Przepraszam, jest diecezja zielonogórsko-gorzowska.
Nie, ale wybrano taką opcję, troszeczkę też naciągniętą historycznie, że będzie nazywało się województwo lubuskie od miejscowości Lubusz, które notabene teraz jest na terenie Niemiec.
No, więc właśnie.
No ale jakieś to neutralne. Dzisiaj... Ale potem była podobna, nie wiem czy pamiętacie dyskusja, jak ma się nazywać uniwersytet po połączeniu WSP i WSI. I też Gorzów mówił, że ma się nazywać lubuski.
Tak.
Nie? A my powiedzieliśmy znowu zaraz, no jest w Zielonej Górze, to się będzie nazywał Zielonogórski.
Dzisiaj poseł Materna mówił, że możemy wrócić do tego tematu i zastanowić się nad Uniwersytetem Lubuskim, jeśli na przykład Telewizja Polska będzie... będzie lubuska, a nie Telewizja Polska Gorzów.
No tak, to jest jeden z... województwo funkcjonuje i pewne problemy zawsze się pojawiają, ale tak w mojej ocenie, już patrząc na województwo lubuskie, na pewno trzeba się skoncentrować na polityce utrzymania portu lotniczego, bo to wiadomo, że na Górach bardzo dobrze, że partycypuje, bo to jednak dużo zyskuje, jednak ta odpowiedzialność poszczególnych samorządów za port lotniczy, tutaj musi być ta dyskusja poszerzona i to się musi przebić. Tak samo, ja tak osobiście żałuję, że na pewno żałuję tego, że Dębno odpadło, nie? Bo jednak te kopalnie i złoża wszystkie są w Zachodzie Pomorskim i te opłaty eksploatacyjne tam idą. Chyba to jest...
Najgorsze, że Głogów nam odpadło, miał należeć do tego.
Ale tutaj mamy w perspektywie, należy mocno tą dyskusję rozwinąć, jeśli chodzi o kopalnię pewno odkrywkową, o złoża miedzi, to więc mamy cele jako województwo i myślę, że tu
jesteśmy na pewno już od 2 lat pełnoletni. i uważam, że należy chuchać i dmuchać. Jesteśmy małym województwem, mamy tylko 12 posłów na 463 senatorów na 100. Mamy, szczerze mówiąc, słabe to przedstawicielstwo.
No, milion mieszkańców, także to też statystyka.
Ale cieszy mnie, dlatego mnie zawsze cieszy, obojętnie z której partii, jeżeli ktoś z mieszkańców województwa lubuskiego, czy to z Gorzowa, tak jak pani Rafalska, czy wcześniej pan Marcinkiewicz, czy tutaj pan Sługowski, czy poseł Materna, są w strukturach rządu, bo to nam daje realny wpływ na ewentualny na przykład podział pieniędzy.
No te
wity,
Zielona Góra Gorzów, to było wynikiem faktycznie skutecznej działalności.
Czy nawet pan Brachmański, bo przecież też był wiceministrem. Jestem za tym, żeby obojętnie jaka partia, żeby nasi ludzie byli w rządzie.
Dobrze, skoro zity zostały wspomniane, to teraz temat numer dwa, choć temat numer jeden, myślę, także lokalnie w kontekście wydarzeń związanych z inwestycjami, ścieżki z Zielonej Góry do Ochli, z Zielonej Góry do Zatonia, inwestycja wstrzymana ze względu na chronione gatunki roślin, co wykazała ekspertyza. Miasto już zapowiada, że przygotuje własną ekspertyzę. Nie zgadza się z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pytanie, co zrobić dalej? Jaka jest diagnoza tego? Czy miasto nie wiedziało? Czy mówi, że nie wiedziało rzeczywiście? Czy wiedziało, ale chciało po prostu szybko zrealizować te inwestycje, żeby do wyborów zdążyć, żeby było się czym pochwalić? Bo tego rodzaju interpretacje sytuacji także się pojawiają. Marcin Papierowski.
No dzisiaj przy tej decyzji RDOŚ-u faktycznie w mojej ocenie trzeba te inwestycje wstrzymać na tych odcinkach, gdzie stwierdzono te szlachetne gatunki. I tylko też dziwna stanie konsekwencja, bo instytucja niższa, czyli nadleśnictwo, wydało opinię pozytywną, że nie ma, a teraz RDOŚ wydał opinię taką, że są te gatunki cenne. Ale trzeba to wstrzymać.
Tam nadleśnictwo Przytok, zdaje się, takie pismo.
Ono nie było faktycznie zobowiązujące, to była informacja taka kierunkowa, ale ostateczna decyzja RDOŚ-u jest taka, że faktycznie to jest i należy to wstrzymać. Tylko ja bym chciał jeszcze zwrócić jedną uwagę. Wszyscy mówimy o ścieżkach rowerowych. Ja mam duże zastrzeżenie z uwagi na to, że droga łącząca Ochlę z Zieloną Górą, ona nie była zmodernizowana i przebudowana. W mojej ocenie, kiedy rozbudowujemy nową Zieloną Górę, przecież to jest część, to jest dzielnica już dużej Zielonej Góry, to drogę należałoby czy te łuki poprawić, czy dobudować może pasy, przynajmniej autobusy. Tam wzrasta bardzo mocno ruch i teraz lokalizując tą ścieżkę rowerową przy tej drodze, nie wiem, czy to jest do końca dobre rozwiązanie. Ja nie mam przeciwko temu, że ścieżka jest przy drodze. Wolałbym faktycznie, żeby ona była oddzielona lasem, ale na to też się nie zgodziła dyrekcja regionalna lasów w Warszawie. Na to się nie zgodziła, to trzeba powiedzieć szczerze. Ale to, że tej drogi, nie zaczęto od drogi. Tak jak zawsze mówiłem, studium uwarunkowań, studium transportowe, komunikacyjne, to były dokumenty kierunkowe i te działania powinny wymusić inwestycje w tej drodze. Przecież wszyscy tą drogą żeśmy jechali, czy jeździmy tam do Ochli na imprezy. Ta droga jest ciasna, ta droga jest przeładowana, ta droga często wzbudza te emocje u kierowców, bo jedzie autobus, oni wyprzedzają na trzeciego. Tam mamy przecież też dostęp do obiektów rekreacyjnych, czyli do dwóch zbiorników wody, Dzika Ochla oraz ta, która ma być w przyszłości zagospodarowana. Ja bym na pewno zaczął od ukierunkowania, uregulowania tej drogi, a dopiero później zajął się tymi ścieżkami.
A tu zaczynamy robić pobocze i na tym poboczu pojawiały się ładne kwiatki. Jacek Budziński. I po prostu.
Zaniedbało jeden element. Bo rzeczywiście te ścieżki zostały zaprojektowane zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. Rzeczywiście miasto otrzymało pozwolenia, ale nikt nie zwolnił miasta ze zbadania, czy na terenie, gdzie ma być ta inwestycja, są rośliny, drzewa, krzewy, mchy i porosty, które są objęte ochroną. Jeżeli takie by występowały, to miasto miało obowiązek usiąść z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska przy stole i zrobić studium, ewentualnie zastanowić się, czy i w jaki sposób te ścieżki poprowadzić, bo proszę pamiętać, że są wyjątki. Na przykład, jeżeli to jest interes społeczny typu autostrada, no to jest nadrzędny w stosunku do ochrony nawet chronionych gatunków, tak? Jeżeli nie ma żadnej alternatywy, no to możemy tak poprowadzić, ale tutaj była. Tutaj była, o czym za chwilę powiem. Albo jeżeli się okazuje, że niszczenie tych roślin nie spowoduje zagłady na przykład populacji w tym rejonie. I zabrakło tego jednego elementu. Miasto powinno usiąść i porozmawiać, a nie od razu wykonywać inwestycje. Oczywiście, że to jest inwestycja wyborcza. No prezydent spieszy się, żeby każdą z nich skończyć przed wyborami, bo chce te wybory wygrać i stąd ten natłok inwestycji, które widzimy. Zresztą no, część oczywiście, czy tam znakomita część jest mieszkańcom potrzebna, bo to jest bezdyskusyjne. Natomiast ich nagromadzenie w jednym czasie to też nie jest przypadkowe. Do czego zmierzam? Marcin tutaj wspomniał, że nie było zgody. No ja słyszałem opinię, że miasto mogło negocjować inny przebieg tych ścieżek rowerowych. Przypomnę również o tym, że przecież mamy taką ścieżkę rowerową już poprowadzoną, starą, asfaltową, budowaną dawno temu w lesie, gdzie mamy tak, drogę, kawałek lasu i ścieżkę. Ona jest bezpieczniejsza. Padały argumenty, że tam kobiety będą gwałcone, nie wiadomo jak. Tak. No to proszę podać chociaż jeden przypadek tam, no, że ktoś kogoś napadł.
Profesor Gabryś w piątek podał przykład z centrum miasta, gdzie właśnie w centrum miasta była napadnięta rowerzystka.
A nie na takim obrzeżu. Tak, tak. Tutaj jest. Po prostu zabrakło tego jednego elementu, dlatego ta inwestycja została wstrzymana i pewnie, Marcin, tak czy tak będą musieli usiąść i tą sytuację obie strony w jakiś sposób posprzątać. No bo tak, mamy już wycięty las. Dalej go wycinać nie wolno, bo jest zakaz. Ścieżki chcemy rowerowe mieć. No de facto jest pad
Pytanie pad i też od strony tej proceduralnej, formalnej. Na jak długo ta inwestycja może zostać zamrożona, Marcin Pobierowski?
Znaczy, tutaj ustawa przewiduje działania zastępcze, tak? Teraz trzeba wstrzymać pracę, określić te walory przyrodnicze i albo te pewne jakieś tam chysie można przenieść, czy ścieżkę można poprowadzić w innym miejscu, tylko ja też chciałem zwrócić na jedną uwagę.
No to trzeba ją zaprojektować.
No
tak,
dlatego w mojej ocenie dużo też powstaje problemów z uwagi, że inwestycje często prowadzimy na zaprojektuj i wybuduj. Ja jestem zwolennikiem opracowania dokumentacji pełnej wykonawczej przez opracowanie procedury tzw. OOŚ-ki, czyli oceny oddziaływania na środowisko, ekspertyz przyrodniczych, tak? Wtedy jak już mam jeśli mam projekt wykonawczy, budowlany, pozwolenie na budowę, ja mam wszystkie uzgodnienia po kolei.
I wtedy
nie ma tych problemów. Wtedy projektanci, wykonawcy są przygotowani. Dzisiaj jest kłopot. Dzisiaj to po prostu jest duży kłopot, no ale to należy spełnić pewne procedury. To są wytyczne z procedurami lasów państwowych oraz elementami ochrony przyrodniczej.
Ale warto też zapamiętać to, o czym mówił Marcin Pabierowski, że zaczynamy od budowania poboczy i ścieżek, a sama droga uczęszczana jest taka, jaka jest.
No ja zwracam uwagę na Wrocławsku jako platforma, żeby wybudować dodatkowy pas gwiazdowy, bo mamy jeden tylko. Mówię, przy połączeniu miasta, kiedy łączamy osobne dzielnice, my musimy mieć tak zwane inwestycje połączeniowe, infrastrukturalne. Te drogi muszą mieć pewne przepustowości, dogaszczenie przystanków autobusowych, tak, zaprojektowanie pod ich miejscach. To więc mówię,
no ale tam też się szykują dwa ronda, nie?
No i to rondo od Pileckiego powinno już mieć dwa pasy wjazdowe do Zielonej Góry. I to powinno wyjść z obliczeń, z diagnozy, z studium transportowego. I tego w mojej ocenie brakuje.
Zmienia się Zielona Góra, krajobraz dookoła nas. Coraz częściej pojawiają się takie argumenty, czy Zielona Góra pozostanie zielona, czy nie pozostanie Zielona Góra. Na naszej stronie internetowej my prowadziliśmy sondę, gdzie zadaliśmy pytanie o właśnie tą aktywność wokół terenów zielonych. Czy Zielona Góra jest jeszcze zielona? Takie zadaliśmy pytanie. Poproszę panów o krótki komentarz do wyników sondy. 49% odpowiada zdecydowanie tak. Miasto nadal jest zielone, nie brakuje nam drzew. To jest 49%. Natomiast pozostałe wskaźniki już w mniejszym lub większym stopniu wykazują zaniepokojenie bądź aktualną sytuacją miasta, bądź też brakiem jakichś rozwiązań. Mamy tak, zdecydowanie nie, czyli nie jest zielona, niedługo będzie betonowa. Tutaj mamy 23% głosów, 15% mówi, że raczej nie, w centrum zaczyna brakować drzew i raczej tak, czyli że raczej tak jest zielona, ale obawiam się działań miasta, tu jest 13% głosów. Także można powiedzieć 50-50, jest rodzaj napięcia w mieście.
Ja się zgadzam akurat z tą grupą 15%, która mówi, że w ścisłym centrum miasta zaczyna brakować drzew. Pan prezydent Kubicki, kiedy zdecydował o wycięciu 400 hektarów lasu obok osiedla Pomorskiego pod strefę aktywności gospodarczej, chwalił się na sesji, że jesteśmy najbardziej zalesionym miastem w Polsce i taka jest prawda, ale jesteśmy zalesionym, jeżeli weźmiemy pod uwagę włączoną gminę. Natomiast Stara Zielona Góra, ta, w której mieszkaliśmy jeszcze 3 lata temu, miała tylko 3% zieleni. I teraz na naszych oczach, no niestety, ale trwa rzeź drzew w starej części Zielonej Góry. Co z tego, że są nowe zasadzane? Pytanie, gdzie są zasadzane? Pytanie, jak będą pielęgnowane? Jedno drzewo daje kilkaset razy więcej tlenu niż to, które jest nasadzane. Oczywiście trzeba wycinać te, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, bo to jest bezdyskusyjne, ale proszę mi powiedzieć, no jaki sens Parku Sowińskiego miało wycięcie kilku drzew, które nikomu nie zagrażały, tak? I co chwilę przecież i w RZG, i w innych mediach mamy informacje od mieszkańców, że kolejne drzewa w tym mieście padają. No chyba nie tędy droga, no bo jeżeli tak pójdziemy dalej, to rzeczywiście to będzie betonowa Zielona Góra. Tu też ma swoje konsekwencje. Decyzja dzielnicy Nowe Miasto i zarządu, że tam nie będą stawiane budynki wielorodzinne. W związku z tym w Zielonej Górze trwa gwałtowne zagęszczanie powierzchni. Deweloperzy budują tam, gdzie tylko mogą. Prezydent to na swój sposób ułatwia poprzez plany zagospodarowania.
Później chwali się, że budujemy więcej niż gozów.
Potem chwali się, że budujemy więcej niż gozów, ale tak, już się nie chwali, że brakuje miejsc parkingowych, już się nie chwali, że setki czy też tysiące drzew poszły, że tak powiem, z dymem, czy tam do tartaku. Już tym się nie chwali. Nie chwali się tym, że kanalizacja, która jest przygotowana na taką, a nie inną ilość budynków, jeżeli dołączymy do niej dwa, trzy nowe, no to musi się zatkać, albo będzie niewydolna. Tym się już nie chwali, bo to nie pasuje do ulotki wyborczej.
Marcin Pawierowski.
Na pewno jeśli chodzi o zieleń, mógł być dobry krok podtrzymany. Jako Platforma proponowaliśmy i było wygenerowane stanowisko ogrodnika miasta. Była osoba kompetentna z Poznania. W tym momencie już tej osoby nie ma. Zostało to stanowisko zlikwidowane. Szkoda, bo wtedy właśnie ta merytoryczna ocena każdego z tych działań, bo każdy należy traktować indywidualnie. Przyszłościowa, teoretyczna wycinka po strefie przemysłową koło Pomorskiego, bo pamiętajmy o tym, że tam jeszcze nic nie wycinamy. Na razie zmieniamy studium. Wiąże się z zagospodarowaniem pod kątem przemysłowym tego terenu. Szuka miasto inwestora. To jest zupełnie inna relacja, na przykład niż relacja przy Władysława IV, gdzie bezpieczeństwo musi być zachowane w osiedlu i tam powinien być zlokalizowany parking. I te dwa czy trzy drzewa tam, moim zdaniem, nic by tam nie spowodowało jakieś spustoszenia. Kwestia teraz wycinki drzew w mieście. Tu też trzeba, Jacku, powiedzieć uczciwie, że ustawa Szyszki też miała swoje konsekwencje. Wiele gatunków cennych padło w mieście.
Akurat ja nie byłem fanem tej ustawy.
Tak, zgadzam się. I to miało swoje konsekwencje i wiele drzew wycięto przyrodniczo cennych. Dzisiaj każde drzewo należy zinwentaryzować i to chyba zaczął robić ten ogrodnik miasta. Szkoda, że to nie jest kontynuowane. I każda decyzja powinna być poparta jego opinią. Czy je trzeba ratować, czy je podpierać, czy je pielęgnować, czy je podcinać. Natomiast tego w mojej ocenie brakuje.
No,
czyli
tego stanowiska nie ma.
Nie ma. I to jest chyba główny problem właśnie, jeśli chodzi o gospodarkę drzewostanu w mieście.
Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Pawierowski, Klub Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Jacek Budziński, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.
Janusz Rzeczkowski, Klub Radia Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek o 12:30.
Radio Zielona Góra. Zawsze tam, gdzie ty.